Dowiedziałem się, kiedy będę usługiwał. Zazwyczaj wcześniej przychodzi mi jakiś temat. I tak prosiłem Pana Boga o: Panie, daj mi jakiś temat, żebym wiedział, o czym mam mówić. I powiem tak, stało się to zaraz po świętach. U mojej teściowej, kiedy wstałem, dużo ze snu nie pamiętałem. Jedno, co pamiętałem, to to, że zapisywałem głód. I powiem tak, że nie dlatego, że po świętach byłem taki głodny, nie dlatego, że dostrzegałem ludzi głodnych na ulicy, ale wierzę, że poczułem zupełnie inny głód. Głód, o którym nie wiedziałem. Głód, rzecz, którą zaniedbałem i potem poczułem, że jestem strasznie tego głodny. Więc nie, jeżeli ktoś się spodziewa, że będę mówił o jedzeniu takim fizycznym, to tylko jedynie powiem taką krótką informację, że trudna sytuacja żywieniowa na świecie polega głównie na niedoborze spożywanego jedzenia, czyli na głodzie. Rocznie z głodu umiera od 13 do 18 milionów ludzi. W ciągu jednego dnia około 75 tysięcy. W ciągu jednej minuty około 35 osób. Obecnie 826 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego 792 miliony w krajach rozwijających się oraz 34 miliony w krajach uprzemysłowionych. 2 miliardy ludzi nie dysponuje dostateczną ilością pożywienia. Gdyby zebrać wszystkich głodujących na świecie, zaludniliby cały kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności Ameryki Północnej i Europy Zachodniej razem wziętych. Więc powiem tak, głód nie jest wcale jakąś odległą rzeczą. Głód fizyczny. Szkoda, że nikt nie robi statystyk, jak to się ma w kościołach. Kto jest głodny i czego jest głodny. Druga rzecz, którą, bo zacząłem szukać, myśleć o tym i nagle zobaczyłem reportaż z przeżyć pewnego człowieka, który postanowił powiesić na dźwigu taką wielką, przeźroczysty pojemnik. Zamieszkał w tym pojemniku i postanowił, że 44 dni nie będzie nic jadł, jedynie będzie pił i to płyny przysyłane przez taką rurkę. I powiem tak, kiedy pokazywał te swoje zdjęcia albo ten swój dokument, było wiele ludzi, którzy się z tego śmiali. On na początku też bardzo wesołkowaty, śmiający się. Niektórzy ludzie robili różne przedstawienia z tej okazji. Dopingowali mu, niektórzy specjalnie przy nim jedli, żeby pobudzić jego kubki smakowe. Wytrzymał 44 dni i kiedy wychodził, kiedy już się zbliżały te 44 dni, był wycieńczony. Musiało po niego cztery osoby wchodzić, żeby go wyciągnąć stamtąd, bo nie mógł wyjść o własnych siłach. Kiedy był się badać u lekarza, stwierdził, że zanikło w nim wszelkie potrzeby jedzenia, to raz. Procesy myśleniowe również, zaczął fiksować jego system nerwowy. Jakoś jego organizm zaczął robić coś, co nigdy w życiu nie powinien robić. I zastanawiał się, jak to się dzieje. Mówił, że wytrzymałem, ale już więcej razy tego nie zrobię. Kiedy to usłyszał, pewien Rosjanin powiedział, że pobije ten rekord. I przez 50 dni nie będzie nic jadł, nic nie będzie pił. Będzie siedział w swoim domu, zamknie się, będzie słuchał radia, czytał gazety i będzie jedynie, przepraszam, nie pił, będzie pił, ale nie będzie nic jadł. I pobił ten rekord. Schudł 25 kg, był jak skóra i kości. I myślę sobie, że niektórzy myślą sobie, jeju, szok. Jak człowiek mógł się tak zaniedbać? Jak człowiek mógł tak doprowadzić się do takiego stanu? W jakiej idei to zrobił? Po co to on to zrobił? Po to, że komuś chciał coś udowodnić? Kiedy sobie myślę o nas jako chrześcijanach, to również niektórzy popadają w pewien głód. W głód, który później przeradza się w przyzwyczajenie. Jeszcze raz powtórzę. Głód, który później przeradza się w przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie do niejedzenia. Bo myślę, że niewielu tutaj trzeba mówić, że nasz człowiek składa się z duchowej osoby i z cielesnej osoby. Jak jeszcze o cielesną osobę dbamy, tak często zdarza nam się zaniedbywania, jeżeli chodzi o naszą duchową osobę. Chciałbym pierwszy werset przeczytać z Księgi Amosa, z 8 rozdziału, 12-13 werset, gdzie pisze tak. Oto dni przychodzą, mówi panujący Pan, że poślę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słów pańskich. Tak się tułać będą od morza aż do morza i od północy aż do wschodu biegać będą, szukać słowa pańskiego. Wszakże nie znajdą. I myślę sobie, że niektórzy mówią, to są Daniel czasy ostateczne. To są czasy ostateczne, kiedy tak ludzie będą latać i biegać. Ale myślę sobie, że nie wiem, jak bracia chcą patrzeć na to i siostry, ale teraz też są czasy, kiedy ludzie potrzebują Słowa Bożego. I Amos pisze, że będą takie dni. I to Pan Bóg pośle takie dni, kiedy ludzie będą pragnąć i chcieć słuchać Słowa Bożego, przyjmować Słowo Boże i wypełniać Słowo Boże. Bracia i siostry, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, jakim pokarmem powinien się żywić nasz człowiek, to chciałbym przytoczyć następny werset, który jest zapisany w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, 31-36 werset jest napisane tak. Ojcowie nasi jedli manę na pustyni, jak napisano. Chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje żywot światu. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Bracia i siostry, tym chlebem, którym się codziennie powinniśmy żywić, to jest Słowo Boże. Pamiętam taką sytuację, kiedy poszedłem do dietetyka, zrobiłem sobie badania i tak czekałem na diagnozę. Co mi on powie? No więc pierwsze, co wszedłem, to usłyszałem, Panie Danielu, za mało Pan je. No powiem szczerze tak, nie spodziewałem się tego. Zresztą tak jak wyglądam, nie spodziewałem się tego, że ktoś mi powie, że za mało jem. I powiedział tak, Panie Danielu, jeżeli Pan nie będzie regularnie jadł 5 posiłków dziennie, to możliwe, że się zdarzy, że Pan przytyje jeszcze bardziej. No więc powiem Wam tak, pomyślałem sobie, to już wiem, o co chodzi. Jem dużo, ale rzadko. Powinienem jeść mniej, ale częściej. I myślę, że to jest tak w naszym życiu duchowym. Czasami się najadamy, a później już stwierdzamy, że głodni nie jesteśmy. I niektórzy najadają się w ciągu niedzieli. Są tak pełni najedzeni, że mówią, że cały tydzień wytrzymają na tym jedzeniu. Mówię o Słowie Bożym. Wiemy, że to jest nieprawda. Że nawet w fizycznym, jeżeli byśmy jedli tylko w niedzielę, no to byśmy się nie najedli. Pani tłumaczyła mi, że jest pewna rzecz w naszym umyśle, kiedy człowiek jeszcze żyły mamuty, że człowiek, kiedy nie jadł, to mózg mówił, że umiera. I wtedy gromadził tutaj taką tkankę tłuszczową. I wydaje mi się, że ludzie, którzy właśnie próbują tak nie jeść, organizm wprowadza pewną taką tkankę tłuszczową. Czyli to, co się odkłada, co nie powinno się odkładać. Nagle pojawiają się wersety do dyskusji z innymi, do kłótni. Wykorzystuje się to między mąż, a między żoną i dyskutują i rzucają sobie wersetami. nagle źle interpretują Słowo Boże, nie wiedzą co z czym się je, więc łączą wersety jeden z drugim i w ogóle nie pasujące do tego, co powinno być. I zaczyna być problem. Pan Bóg wiedział, że tak może być. Więc kiedy Panu Jezusowi przypomniano o tej mannie z nieba, to my też powinniśmy sobie przypomnieć, że ludzie pomyśleli tak, że uzbierają tej manny, nazbierają sobie na kilka dni, żeby rano nie musieć codziennie zbierać tej manny. Pamiętacie, co się stało? Spsuła się i nie dawała się do jedzenia. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Słowo Boże, które ma moc przemienienia Twojego życia, które ma moc pokazania Tobie, co jest dobre, a co jest złe, która ma moc do tego, żebyś zmienił swoje życie i zmienił swoje postępowanie, które ma moc do tego, żeby wskazać Ci kierunek Twojego życia, które ma moc powiedzenia Ci, jak masz postępować, nagle się spsuje i nie nadaje się do jedzenia. Jest taka możliwość? Jest oczywiście. Bo powiem tak, że w życiu chrześcijańskim głód jest z jednej strony zły, a z drugiej strony dobry. Nie wiem, jak to możliwe, ale jest. Bo kiedy czytamy jeźdźca Apokalipsy, to nagle jeden z jeźdźców pojawia się na koniu, który nazywa się głód i przychodzi na ziemię. Ale z drugiej strony, nie muszę chyba nikomu z rodziców tłumaczyć, jeżeli dziecko mówi, że nie jest głodne, to myślimy sobie, że jest, podpowiedzcie mi, że jest chore. I w życiu duchowym naszym dokładnie to samo jest. Jeżeli nie jesteś głodny Słowa Bożego, to muszę ci powiedzieć tak. Albo jesteś nie jesteś na nowo narodzony i wtedy nie czujesz potrzeby czytania, słuchania albo przyjmowania Słowa Bożego. Albo jesteś bardzo, bardzo chory. Ludzie, którzy spotkali się z Panem Jezusem, powiedzieli, chcemy tego chleba, daj nam tego chleba, daj nam go codziennie. Nie wiem, jak wy, bracia, siostry, czy jak wy studiujecie, my razem z żoną postanowiliśmy wybrać się na wielką wyprawę razem z Nehemiaszem do odbudowywania murów. I postanowiliśmy, że codziennie będziemy sobie czytać fragment Słowa Bożego i będziemy o tym rozmawiać. Dlatego, że nas mocno poruszyła ta księga. I kiedy wczoraj żona mówiła, a jestem zmęczona, ja mówię, nie potrzebuję tego przeczytać, mówię. Agusia, potrzebuję to przeczytać. Bo to jest taki głód, bracia i siostry. Czy czujesz taki głód? Czy kiedy wstajesz z rana z łóżka, mówisz, ojej, ale bym coś zjadł ze Słowa Bożego. Powiem tak, że pojawiali się ludzie koło Pana Jezusa, którzy szli i kiedy Pan Jezus mówił, że musisz jeść moje ciało i musisz pić moją krew, to dla nich to było w szoku, bo niemożliwe, żeby jak można jeść człowieka i pić jego krew. Ale on właśnie mówił o tym, to mówił troszeczkę dalej. I wielu z nich się tak załamało, że odeszło od niego. Nie mogli tego zrozumieć, nie mogli tego objąć. Ale dla nas jest coś takiego, że chcemy jeść, jesteśmy głodni. Jeżeli jesteś głodny Słowa Bożego, to jest dobry objaw. To tak jak organizm, to jest naturalne coś, że jeżeli potrzebuje czegoś, to on mówi ci, jestem głodny. Jeżeli jesteś głodny Słowa Bożego, to twój duchowy człowiek mówi, jestem głodny, czytaj Słowo Boże. Mamy następny werset, Jana 4, 13, 15. Jezus mówi do Samarytanki, a kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującym ku żywotowi wiecznemu. Rzeczy do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wody. Oczywiście te słowa Jezusa ona zrozumiała omyślnie, myśląc sobie, że jest taka woda, która gdzieś tryska i ona gdzieś u niej wytryśnie w domu i będzie tak lało się, że ona nie będzie musiała w taki gorąc chodzić po wodę. Ale w sumie dobrze pomyślała też. Bo jak czytamy dalej z Ewangelii, to ona chodziła i rozpowiadała ludziom. Bo czytając Słowo Boże, nagle okazuje się, że z nas zaczyna coś tryskać. I to nie tylko dobry humor i dobra energia, ale zaczyna tryskać to, co jest najważniejsze. Przekazujemy Słowo Boże, które my słyszymy, które my studiujemy, o którym my rozmyślamy, drugiej osobie. I albo dla tej drugiej osoby może być to ratunkiem do zbawienia, Albo może to być, te słowo może być pomocą w ciężkiej chwili, ale tak jak tutaj Heniu Dedo kiedyś opowiadał, mówi, że Duch Święty tylko przypomina nam to, co kiedyś sobie przeczytaliśmy. Tak? A niektórzy nie mają nic do przypomnienia i Duch Święty nie przypomina. Nie ma tego głodu ducha, głodu Słowa Bożego. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. W drugiej Królewskiej, 6 i 7 rozdział, nie chcę go czytać, on jest bardzo długi, więc zachęcam do tego, żeby przeczytać, jeżeli mi nie wierzycie. Napadli Aramejczycy na Samarię, okrążyli ich, a w środku w tej oblężonej twierdzy siedzieli ludzie. I ani wyjść, ani nic. Skończyły się jedzenie, skończył się pokarm. Więc matki, no posłuchajcie, rzecz okropna, nie wiem, czy słyszeliście o tym, stwierdziły, że będą gotować swoje dzieci i je będą jeść. To jest zapisane w Słowie Bożym. Tak potężny głód był wtedy. To możecie sobie wyobrazić. Zazwyczaj się mówi, że to matka sobie odejmuje od buzi i daje dziecku, prawda? A tu na odwrót było. Ludzie byli tak spanikowani, tak zrozpaczeni, że robili takie rzeczy. Gołębie jedli, no wszystko, co było można, zjedli, a później odchody tego, wszystko, co można było, jedli. I nagle się okazało, że pod bramą siedziało 4 trędowatych. Ludzi odrzuconych w tamtym czasie, 4 ludzi. Myślę sobie tak, że w sumie nic nie mieli do stracenia. Byli tak samo głodni, jak ludzie w mieście. Tak samo głodni byli. Więc pomyśleli, trochę może wyglądali jak kamikadze, wiecie. Powiedzieli, że no co, jestem głodny, idę w stronę obozu tam Aramejczyków i niech mi dadzą jedzenie. Muszę szukać, nie ma co siedzieć. Jak będę siedział, to umrę. Szukam jedzenia. I powiem wam tak, na drugi dzień Elizeusz, tak? Elizeusz ogłosił, że koniec będzie suszy, że będzie jedzenie, a oni już wcześniej poszli sobie i nabrali tego jedzenia tyle, ile było im potrzebne, bo się okazało, że Pan Bóg tej nocy wziął i wypędził wszystkich Aramejczyków. I mieli jedzenia, ile chcieli. I czasami jest z nami tak. Mamy tą księgę. Mamy ją w domu. I wiecie co? I głodujemy. Myślę, że dla Pana Boga, no nie wiem, czy się nie chciałoby się mieścić w głowie, żeby coś takiego robić. Że człowiek ma jedzenie w głowie, w lodówce i głoduje. To jest nie do pomyślenia. A tak niektórzy ja też tak robię. Mam co jeść, a jestem głodny. To jest coś niesamowitego. Więc ta historia nas zachęca, że rusz się. Jeżeli jesteś głodny, rusz się. Szukaj jedzenia. Jeżeli chodzi o fizycznego człowieka, nikt nie musi nam mówić, że mamy szukać jedzenia. Wiemy, gdzie jest lodówka i ta lodówka jeszcze ma w środku taką lampeczkę, kiedy w nocy się obudzimy, to ona zapali i będziemy wiedzieli, co mamy zjeść. Najgorzej, że ta Biblia czasami leży gdzieś tam na półce, jest tak zamknięta gdzieś tam między innymi książkami, że nawet nie wiemy, w nocy jakbyśmy wstali, nie wiemy, gdzie ona jest. To nie jak lodówka. Ale Bóg nas uczy tego, że jeżeli jesteś głodny, idź i szukaj jedzenia. Na pewno go znajdziesz. No ale powiem wam tak. Jeżeli słyszeliście o wegetarianach, to jeżeli jakiś wegetarian chciałby znowu zjeść mięso, to sprawiłoby to pewne ruchy wymiotne. A dlaczego? No bo są takie pewne enzymy, które trawią pokarm i kiedy człowiek nie używa tych enzymów, to one zanikają. Więc pokarm wpada do człowieka i jest niestrawiony. I dokładnie czasami jest z nami. Mówimy, no dobrze Daniel, okej, dobra, dzisiaj wstanę, jutro wstanę, czyli dzisiaj wieczorem, jak się będę kładł spać, poczytam Słowo Boże. I nagle zdarzają się tak zwane ruchy wymiotne. Czyli ojej, co ja tu czytam? Nie wiem, o co tutaj chodzi. Zupełnie nie słowo dla mnie. To nieważne, że pisze, że Słowo Boże jest przez Boga natchnione i pożyteczne. Nie, to nie dla mnie słowo jest, Daniel. Oj, Daniel, no powiedziałeś w niedzielę, zamykamy Biblię. Dzięki za słowo, fajne było. Ale to nie dla mnie słowo. Jakoś nie mogę zrozumieć. Ciężkie to słowo. Pamiętacie dwie teściową i Rut i Noemi? One też trafiły w stan głodu. Nie miały co jeść. I teściowa zachęciła swoją synową do tego, mówi, idź z zarzeńcami. I dzisiaj słowo chce nas przekonać do tego, że mówi, idź z zarzeńcami. Oni ścinają zboże, oni czytają Słowo Boże, oni żyją, oni mają głód, codzienny głód Słowa Bożego. Idź, słuchaj ich. Pojawia się we wszystkich miejscach, gdzie jest możliwe, że jest zgłoszone Słowo Boże. Idź, słuchaj, przyjmuj powolutku. Chodź za rzęcami, zbieraj te kłosy, te pozostałości, zbieraj je. Będziesz żył, będziesz żył. No tak, ale niektórzy, tak jak pisze Słowo Boże w Jeremiasza, i chciałbym, żeby ten werset z Jeremiasza, drugi rozdział, 13 werset jest napisany, gdyż mój lud dwojakie zło popełnił. Mnie źródło wód żywych opuścił, a wychował sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I myślę, że oprócz tego, że niektórzy, tak jak powiedziałem, szukają, wolą głodować niż iść po to pojedzenie, niektórzy mają ruchy wymiotne i nie chcą szukać Słowa Bożego, bo mówią, że nie zrozumieli tego słowa. Czytają Mateusza pierwszy rozdział, jakiś rodowód Pana Jezusa, o co tutaj w ogóle chodzi? Nic nie mogę z tego słowa wziąć dla siebie. To jedni, to inny jest rodzaj człowieka, który stwierdza, że po pierwsze opuści Pana Boga. No, w głowie się nie mieści. Lud izraelski stwierdził, że opuści Pana Boga. To nie tak, że Pan Bóg mu im kazał siebie opuścić. Oni opuścili Pana Boga. Ale to było pierwsze zło. Drugie zło, wykopali sobie cysterny. Czyli tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, że zaczęli jeść rzeczy, które są tylko substytutami albo podróbkami prawdziwego jedzenia. Jakie to rzeczy? Po pierwsze, poleganie na samym sobie. Bo jeżeli opuściłem Boga, to już nie mogę polegać na Panu Bogu. Więc muszę polegać na sobie. To, co ja zrobię, to, co mi się uda, to, co zaplanuję. Nie pytam o wolę Bożą. Nie czytam Słowa Bożego. Niepotrzebne mi to jest zupełnie. Ja wiem, co mam zrobić. Ja umiem to zrobić i ja to zrobię. Ale czasami są potrzebni inni ludzie. Więc kolejną cysterną wykopują kolejną cysternę, która jest pomoc innych ludzi. No pewne rzeczy sobie sam nie poradzę. A nie zwrócę się do Pana Boga. Jestem na Pana Boga obrażony. Albo postanowiłem zająć się sprawami samym. Wziąć sprawy w swoje ręce, więc muszę to dokończyć sam. Są ludzie, którzy mnie mogą klepnąć. Może to są wysokiej rangi jacyś ludzie, którzy potrafią mi załatwić pewne rzeczy. Kolejna cysterna to jest miłość do tego świata. Oczywiście nie miłość jakaś taka do przyrody, do muzyki, bo to jest wszystko dobre. Tylko jest kwestia tego, że jeżeli coś bardziej kocham niż Pana Boga, to jest moją kolejną cysterną. I tam składuję swoją wodę. Woda, która może tryskać we mnie i ze mnie, sprawiła to, że leży i gnije w tej cysternie. Nawet mi się pięknie zrymowało. Następna to jest pragnienie posiadania. Muszę mieć więcej, lepiej, bardziej miękko, bardziej atrakcyjnie. Więcej atrakcji muszę mieć, a na to wszystko kosztuje. A to wszystko musi być zapłacone za coś. Więc muszę więcej czasu temu poświęcać. Daniel, sorry. Idę do pracy, ja muszę iść do pracy. To dobrze, że chodzisz do pracy. Muszę brać nadgodziny. Nie mam czasu na czytanie Słowa Bożego. Przyjdę w niedzielę, nakarmię się. I to jest pewna cysterna, w której gnije wszystko, co jest dobre. Ta woda, która powinna dawać życie, jest taką zgniłą wodą, która nie nadaje się do picia. Nadaje się do tego, żebyś zachorował w swoim życiu i to na bardzo długo zachorował. Następne to jest, no muszę mieć pieniądze. Oczywiście, tak jak tu jest zawsze mówione, pieniądze nie są złe. Złe jest miłość do pieniędzy. To jest złe. Jeżeli sprawia, że te pieniądze stają się środkiem do twojego życia, celem twojego życia, to staje się źle. Jeżeli się środkiem do tego, że musisz zapłacić, to jest w porządku. Tak jak mówiłem ostatnio w sobotę, na tym tygodniu modlitwy, to jest kwestia, co ciebie potrafi wyrwać z łóżka. Czy to, że będziesz zarabiał pieniądze, czy to, że dzisiaj poczytasz Słowo Boże. Co cię bardziej entuzjastycznie porywa z łóżka? Możesz to sprawdzić. Egoistycznie pragnienia. To, co ja bym chciał, nie to, co Pan Bóg. Pan Bóg mówi, zrób to, a my mówimy, a ja bym wolał coś innego. Syndrom odpuszczenia Pana Boga spowoduje to, że nagle mnożą ci się różnych pragnień. Będziesz miał pragnienie tego i będzie coraz więcej tego. Pan Bóg mówi, skup się na jednej rzeczy. Dam ci moc, siłę, wyposażę ci we wszystko, żebyś to zrobił. A my mówimy, nie, rozmienię się na drobne, bo muszę to, tamto. I nagle się okazuje, że nic nie mamy. Jedyne, co możemy, to złożyć ręce, bo nic w tych rękach nie mamy. A myśleliśmy, że będziemy mieli full i wszystko. I na samym końcu pojawiają się takie rzeczy, które, takie drobinki, wiecie. Komputer, internet, Facebook. Takie pożeracze tak zwanego czasu. Jak wiemy dobrze, że jak czasami wejdziemy na ten Facebook, to zobaczymy to, co tam się u tych znajomych dzieje. Nagle jakoś tak ciach, godzina zleciała. No więc szybciutko, ojej, trzeba iść, bo rano do pracy. Może przeczytam jakiś fragment Słowa Bożego, znowu nie rozumiem nic z tego, ale przeczytam, żeby było zaliczone, tak zwane odhaczone. I mam zaliczone, Daniel, nie będziesz musiał się przyczepiać, codziennie czytam Słowo Boże. Jeżeli masz coś takiego, to nie jest to dobre. Amos w tej samej księdze, w piątym rozdziale, odpowiada, czwarty, szósty rozdział, mówi tak, lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu, nie pielgrzymujcie do Berszeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obwróci się w nicość. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Te wszystkie miejscowości to były pewne takie pielgrzymkowe miejscowości. Oni tam, ludzie, szli po to tylko, żeby składać cześć i chwałę. Myślicie, że Bogu Najwyższemu? No nie Bogu Najwyższemu. Wszystkim bałwanom, które jeszcze tam wtedy w Izraelu były. Które inne ościankowe ludy przyniosły do Izraela. To oni tam chodzili i szukali Pana. Ale nie tego Pana, który jest najwyższy. A on mówi, szukajcie mnie, a żyć będziecie. W Izajasza w 55 rozdziale jest napisane tak. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie. Jeżeli słuchając tego słowa mówisz, Panie Boże, ja chcę żyć. Ja nie chcę już chodzić, nie chcę już wykopywać kolejnych cystern w swoim życiu. Chcę żyć, chcę czerpać siłę i moc z Twojego słowa. To jest napisane, nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Nie ma pieniędzy, człowiek a idzie i kupuje i je, to jest niemożliwe. Ale to u Pana Boga to jest, nie, to jest coś, co nazywa pieniądz, który się nazywa łaska. Pan Bóg daje ci to wszystko z łaski, za darmo z łaski. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia, wino i mleko. Czasem, czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Szukajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarm pokrzepi się wasza dusza. Czemu mamy zajmować czas na byle co? Na takie rzeczy, które powodują, że wcale nie jesteśmy, wzrastamy w swojej wierze, tylko jeszcze bardziej upadamy. Dlaczego mamy płacić cenę czasu, pieniędzy, energii za coś, co nam nie da życia wiecznego? Po co mamy to robić? Pan Bóg mówi, kupujcie to bez pieniędzy. Ode mnie dostaniecie to za darmo. Szukajcie mnie. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazane niegdyś Dawidowi. Czy Dawid nie popełniał grzechu w swoim życiu? Ależ oczywiście, że popełniał. I to takie popełniał grzechy, że czasami wstyd mówić o takich rzeczach. Ale miał serce Boga. On był według serca Bożego. Dlaczego? Że nawet jak popełnił grzech, to zszedł do Pana Boga i tam szukał wybawienia. W Bożym Słowie. Tam szukał, gdzie jest Bóg. Szukał tam, gdzie jest źródło wody żywej. Bo wiedział, że z niego już nic nie wytryska. Same złe rzeczy z niego zaczynają wytryskać. Więc szedł do tego, gdzie tam może by wytrysnąć z niego dobre rzeczy. Ale może myślisz sobie, że już ten czas minął, Daniel. Było dobrze. Pamiętam pierwsze dni swojego nawrócenia. Latałem, biegałem, czytałem Słowo Boże od codziennie, od rana do nocy. Ale to już minęło jakoś, nie wiem, dziwnie. Coś straciłem. Pan Bóg cały czas mówi, chodź do mnie, a ja ci dam. Dam ci. Ale Daniel, już mam wyniszczony organizm. Już enzymy trawiące Słowo Boże nie ma u mnie. Zanikły. Przychodzę na niedzielne spotkanie i też mówię sobie, no zobaczymy, kto to będzie dzisiaj Słowo Boże głosił. Powiem wam, nie najważniejsze, kto jest Słowo Boże głosi. Najważniejsze jest Słowo Boże. Bo pamiętacie, nawet osioł stanął i powiedział słowo i to słowo zmieniło tego człowieka. To jest coś niesamowitego. Powiem tak, że jest nadzieja. Jest nadzieja. Jeżeli twój organizm został wyniszczony, jeżeli teraz dopiero zrozumiałeś, że potrzebujesz i masz głód Słowa Bożego, a może jesteś wierzącym człowiekiem i mówisz tak, wiesz co, Daniel, słowo nie dla mnie. Dobrze, że kilka osób tutaj przyszło. Pewnie oni nie czytają Słowa Bożego. Ja to tam od czasu do czasu coś tam liznę. Nie jest dla mnie słowo. Ja, mój drogi, jakbyś tyle lat, co ja, 20 lat za Panem chodzę, 10 razy Biblię przeczytałem, już to, co mnie tutaj może nowego zaskoczyć? Powiem tak, chorujesz na bardzo groźną chorobę. W Księdze Joela, i to już będzie ostatni fragment, w drugim rozdziale, 25, 26 rozdział pisze tak. I wynagrodzę wam szkody lata, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica. Moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Tak. Nie wiem, co to dla ciebie jest konik polny. Nie wiem, co to jest szarańcza. Nie wiem, co to jest larwa. Co wykańcza twoje życie? Co sprawia, że nie masz czasu dla Pana Boga? Nie wiem, co to jest. Ty wiesz. I Bóg też wie. Ale on mówi, że wynagrodzę wam te lata. I jest napisane tak. Wtedy będziecie jeść oficie i nasycicie się. I wysławiać będziecie imię Pana swojego Boga, który dokonał u was cudów. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. I tego, bracia i siostry, wam życzę. Amen.